Solidarność Walcząca, oddział Trójmiasto. Partnerem merytorycznym audycji jest Instytut Dziedzictwa Solidarności oraz Instytut Pamięci Narodowej, oddział w Gdańsku.
Działacze Solidarności Walczącej spotykali się z represjami.
Były to nie tylko areszty i wyroki pobytu w więzieniu, ale także wyrzucenie z kraju.
Marzena Bakowska
i Andrzej Urbański.
Poznajmy, jak stawiali zdecydowany opór członkowie oddziału Trójmiasto Solidarności Walczącej.
I jakie były tego konsekwencje?
Odmowa służby wojskowej była naturalną postawą dla działaczy tej organizacji. Marek Czachor.
W tamtych czasach, czyli lata od stanu wojennego w górę, powiedzmy w ten sposób, działalność opozycyjna ja traktowałem jako najważniejszą rzecz. Wszystko to byłem gotów poświęcić dla walki o niepodległą Polskę. Nie? Na przykład jak w 1987 roku odmówiłem służby wojskowej, zaznaczałem, że nie jestem pacyfistą, że nie odmawiam dlatego, że się brzydzę karabinu, tylko dlatego, że uważam, że należy zaprotestować przeciwko temu, co to wojsko wyprawia, to odmawiałem ze świadomością, że pójdę siedzieć na 2 lata do więzienia, bo takie były realia wtedy. A już siedziałem w więzieniu wcześniej, w stanie wojennym przez rok, także widziałem, w co się pakuje, ale uważałem, że tak trzeba. Robiłem to z pełną świadomością, że w tym momencie rezygnuję de facto z możliwości pracy naukowej na uczelni kiedykolwiek, że takiego człowieka jak ja nigdy nie zatrudnię. Mało tego, miałem 30 lat w tym momencie. Ale uważałem, że są rzeczy ważniejsze od tego, żeby realizować swoje pasje, marzenia, że mamy pewne obowiązki w stosunku do ojczyzny. To takie bardzo romantyczne to jest spojrzenie, ale rzeczywiście tak było i oboje żeśmy z Magdą tak, w takich kategoriach, myślę. Walka z komuną była rzeczywiście dla nas najważniejsza.
Matka Marka Czachora, Ewa Kubasiewicz, musiała rozpocząć nowe życie na Zachodzie. Została przedstawicielem organizacji poza Polską.
To był zdecydowanie bilet w jedną stronę, dlatego że nie miałam prawa powrotu, odebrali mi paszport, wszystko. To było bardzo, bardzo trudno mi było podjąć tę decyzję. Ja już taką propozycję dostałam w 83 roku. Wyjechałam dopiero w styczniu 88, bo absolutnie nigdy nie myślałam, żeby wyjeżdżać z kraju. No ale w końcu doszłam do wniosku, że rzeczywiście Solidarność Walcząca nie miała żadnej pomocy. Więc udało mi się stworzyć biuro w Paryżu. Nawiązałam kontakty z wszystkimi przedstawicielami Solidarności Walczącej na Zachodzie. Zbieraliśmy pieniądze, wysyłaliśmy wiadomości, podpowiadaliśmy, co można zrobić ewentualnie, patrząc z perspektywy tutaj Zachodu. Trzeba wytłumaczyć, że Zachód w ogóle nie rozumiał, po co ta Solidarność Walcząca, skoro jest Solidarność Wałęsowa. Nie rozumiał, że Solidarność Wałęsy zaprzestała walki z komuną i poszła na układ. Natomiast Solidarność Walcząca chciała doprowadzić sprawę do końca. Pan Brzeziński zapewniał nas, że doskonale to rozumiał. Natomiast większość przedstawicieli kongresu nie widziała takiej potrzeby. Oni wszyscy uważali, tutaj propaganda była niesłychanie silna. Uważali, że Wałęsa to wszystko, prawda, uważali go za wielkiego bohatera. W związku z tym myśleli, że sprawa jest załatwiona. No jak ja na przykład odbywałam spotkania różne, czy udzielałam wywiadów we Francji, to mnie pytali, no ale po co ta Solidarność Walcząca, skoro już Solidarność się dogadała z rządem.
Ewa Kubasiewicz spotkała się ze Zbigniewem Brzezińskim, doradcą do spraw bezpieczeństwa narodowego USA w czasie prezydentury Jimmy'ego Cartera, wraz z Kornelem Morawieckim, który został wyrzucony z kraju.
Wcześniej w październiku 1987 roku aresztowano Morawieckiego, a w styczniu kolejnego roku jego następcę Andrzeja Kołodzieja. Nie zakłóciło to jednak działalności Solidarności Walczącej. Andrzej Kołodziej.
Oczywiście na Rakowieckiej były prowadzone normalne przesłuchania. Ja odmawiałem składania jakichkolwiek wyjaśnień. I tam przesiedziałem 3 miesiące. Przesiedziałem do kwietnia. Czułem wcześniej, że coś się dzieje, ponieważ do pewnego momentu, tam gdzieś do pierwszych dni marca, byłem przesłuchiwany, prowadzili normalną sprawę, przesłuchiwali ludzi, ciągle mnie tam gdzieś prowadzili na te przesłuchania, chociaż one były nudne, bo ja się nie odzywałem, przychodziłem i tam siedziałem, ale wyprowadzali mnie z celi, natomiast gdzieś około połowy marca zmienił się ton, zmieniła się obsada przesłuchujących, przychodził jakiś oficer bardziej inteligentny, którego nie interesowała moja działalność, opowiadał mi o tym, co jest na zewnątrz, jakie zmiany się szykują i próbował mnie namówić do zaakceptowania zmian ekonomicznych w Polsce, że zmiany gospodarcze są potrzebne, tłumaczył mi, że jak to oni są zatroskani i chcą przeprowadzić zmiany polityczne, ale przy okazji mi mówił, że moi byli koledzy z Solidarności, tacy jak Frasyniuk, jak Bujak, jak Lis, akceptują te zmiany i przygotowują się do porozumienia z władzami. Tak też skończyliśmy, ponieważ warunkiem do podjęcia jakichkolwiek rozmów pomiędzy tą opozycją a władzą komunistyczną było zwolnienie więźniów, wszystkich więźniów politycznych. Oczywiście Jaruzelski z Kiszczakiem to akceptował, natomiast nie akceptowali zwolnienia z więzienia Kornela Morawieckiego i mnie.
Obu zwolniono tego samego dnia z aresztu i obu wręczono bilet w jedną stronę, do Włoch.
Przeżyłem taki szok cywilizacyjny, co często podkreślam, ponieważ rano jadłem przysłowiowe śniadanie, nie pamiętam, czy jadłem śniadanie, ale to na Rakowieckiej w takim ciężkim, symbolicznym więzieniu komunistycznym, a wieczorem kolację jadłem z biskupami w Watykanie, pełnie innej aurze, i która była dla mnie szokująca, a byłem pierwszy raz na Zachodzie i pamiętam, jak lecieliśmy samolotem, to kiedy spojrzałem z samolotu, ktoś powiedział, że to już Austria, to chociaż mieliśmy kajdanki na rękach jeszcze, bo eskortowała nas służba bezpieczeństwa, to ta trawa wydawała mi się bardziej zielona. To była taka rzecz specyficzna, ponieważ nas wyrzucali na raty z Polski, bo nas wywieźli z Rakowieckiej na lotnisko, bo w godzinach przedpołudniowych, gdzieś o 10 rano mieliśmy lecieć. My z Kornelem odmówiliśmy, kiedy spotkaliśmy się z adwokatem, z bliskimi na lotnisku, odmówiliśmy wejścia do samolotu. No i nie bardzo wiedzieli, co z nami zrobić, a to było w publicznym miejscu, na lotnisku międzynarodowym, więc po godzinie zdecydowali, bo myśmy tak chcieli, że wracamy z powrotem na Rakowiecką. No i tam wróciliśmy, ale tam przyjechał ksiądz Urszulnik, przyjechał profesor Stelmachowski i przyjechał Jan Olszewski, który był obrońcą Kornela Morawieckiego, który nie brał udziału w tych debatach, a tylko był świadkiem tych rozmów, ponieważ Stelmachowski z Urszulikiem bardzo na nas naciskali, żebyśmy opuścili Polskę. I my konsekwentnie odmawialiśmy przez cały dzień. Posunęli się aż do tego, że użyli pewnego szantażu wobec Kornela. Poprosili go na rozmowę w cztery oczy i przedstawili mu jakieś dokumenty, rzekomo świadczące o tym, że ja mam nowotwór dwunastnicy i jeżeli Kornel nie zaakceptuje, nie wyjedzie ze mną, to ja nie ma warunków na leczenie mnie w więzieniu, w związku z tym musi wziąć odpowiedzialność za moją ewentualną śmierć. W takim razie Kornel proponował, że on zostanie, a ja pojadę się leczyć. To taki akcent, który mi był bardzo negatywny i byłem niemile zdziwiony tym, kiedy ksiądz Urszulik wziął telefon, zadzwonił, że skonsultuje to z generałem Kiszczakiem, podniósł telefon w naszej obecności, wykręcił numer i takim słodkim, miłym głosem odezwał się do słuchawki. Cześciu, jest taka propozycja. No, na takiej stopie, no było to dla nas szokujące, że na takiej stopie przyjacielskiej byli przedstawiciele nie, rzekomo dwóch przeciwstawnych obozów, więc nie mieliśmy złudzeń, do czego z Kornelem, do czego doprowadzą te wspólne negocjacje pomiędzy taką reprezentacją opozycji, a tą władzą komunistyczną.
Zdaniem Solidarności Walczącej przetrzymywanie Kornela Morawieckiego w więzieniu psułoby wizerunek otwartej władzy, uczciwie podchodzącej do porozumienia z opozycją. Niebawem miały się rozpocząć rozmowy, które doprowadzą do obrad okrągłego stołu.
Próba legalnego powrotu do kraju Kornela Morawieckiego nie powiodła się. Po pobycie we Włoszech, Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie wrócił nielegalnie do kraju. Zaczął natychmiast działalność w podziemiu. Andrzej Kołodziej wrócił w 1990 roku.
Solidarność Walcząca uważała, że warunkiem rozpoczęcia rozmów z władzami powinna być legalizacja Solidarności.
Godziła się na rozmowy z komunistami, ale na temat warunków ich odejścia, kapitulacji, nie zaś o dzieleniu się z nimi władzą.
W 1989 roku organizacja była przeciwna porozumieniu przy okrągłym stole, domagała się całkowicie wolnych wyborów, wezwała do bojkotu wyborów zaplanowanych na 4 czerwca 1989 roku.
O nastrojach podczas drugiego zjazdu Solidarności opowiada Marek Czachor.
Uważałem, że uchwały pierwszego zjazdu Solidarności były w jakimś sensie święte. One stanowiły coś w rodzaju takiej rzeczywistej konstytucji narodu polskiego wtedy. To były rzeczy bardzo ważne, one były rzeczywiście przez ludzi stworzone, przez społeczeństwo obywatelskie i wspólnoty. Dlaczego to podkreślam? Dlatego, że jak był 89 rok, okrągły stół i tak dalej, i tak zwany drugi zjazd Solidarności, to ja się całkowicie solidaryzowałem z Andrzejem Gwiazdą, który mówił w liście swoim do uczestników zjazdu, się zdecydujcie, czy to jest drugi zjazd pierwszej Solidarności, czy pierwszy zjazd drugiej Solidarności. Bo on został zaproszony jako gość. On mówi, ja nie mogę przyjść jako gość. Jeżeli to jest drugi zjazd pierwszej Solidarności, to ja nie mogę przyjść jako gość. Ja jestem członkiem ustępujących władz. Ja mam złożyć sprawozdanie, wystąpić o absolutorium i wtedy to będzie kontynuacja pierwszej Solidarności.
Roman Zwiercan.
Członkowie Solidarności Walczącej w 90% byli członkami Solidarności, a może nawet i więcej. Natomiast zwłaszcza później, już właśnie w roku 88-89, to szło w dół takie przekazanie z centrali, że nie współpracować z ludźmi Solidarności Walczącej. Był zakaz kolportażu prasy naszej.
Jadwiga Chmielowska, przewodnicząca Krajowego Komitetu Wykonawczego Solidarności Walczącej w latach 88-89.
I ta zgoda Lecha Wałęsy na to, żeby zarejestrować nowy związek zawodowy, nowy, inny, pod tą samą nazwą, było wielkie oszustwo. Wybory do parlamentu, kto sobie zrobił zdjęcie z Bolkiem, ten przechodził. No to mamy taką Rzeczpospolitą, jakośmy sobie wygłaskali, wyklaskali przy okrągłym stole. Przecież ja pamiętam, jak robiono ze mnie wariatkę, bo ja mówiłam o Magdalence, o okrągłym stole, że jest to zdrada, że panowie przy wódeczce i śledziku umówili się, jak podzielić władzę w Polsce.
Zdaniem członków Solidarności Walczącej zawarty historyczny kompromis negatywnie zaciążył na życiu politycznym, gospodarczym i społecznym Polski.
Po upadku komunizmu, ich zdaniem, Polska powinna opierać się na solidaryzmie społecznym i samorządności oraz odwoływać się do wartości wynikających z nauczania Kościoła katolickiego.
Solidarność Walcząca, oddział Trójmiasto. Partnerem merytorycznym audycji jest Instytut Dziedzictwa Solidarności oraz Instytut Pamięci Narodowej, oddział w Gdańsku.